wspaniałe gościnie. Natalia Strzelecka.
Dzień dobry.
Marta Konarska.
Dzień dobry.
I Karolina Kazoń.
Dzień dobry.
Witam gorąco wszystkie trzy aktorki Teatru Słowackiego, które grają w najnowszym spektaklu w Magicznej Ranie na podstawie prozy Doroty Masłowskiej. Adaptacja i reżyseria Paweł Świątek, to trzeba powiedzieć na wstępie i podkreślić, bo to on był pomysłodawcą i pracował z wami nad tym niezwykłym spektaklem. Czym jest ta tytułowa Magiczna Rana? Bo to słowo, ten termin pada. Tu kieruję to pytanie do... No tak, tak, proszę się nie wykręcać, do Marty Konarskiej, bo to ona mówi te słowa na scenie.
Magiczna Rana. Właściwie ciężko nam jest to do końca doopowiedzieć. Chyba każdy sam musi to. To jest jakieś miejsce cierpienia, które się nigdy nie zarasta, nie goi, tak jak mówi Masłowska. Ciągle się odnawia, nad którym jakby nie możemy zapanować, ale od którego jesteśmy uzależnieni. Bardzo trudno właściwie jest to dookreślić. Musiałoby się chyba samej Doroty zapytać, bo to są takie rozległe terytoria tego. Ciężko powiedzieć. Coś, przed czym nie możemy uciec, a jest powtarzalne i gdzieś bolesne, ale nieuniknione. No chyba coś takiego.
Zgodzicie się?
No właśnie, tak jak tutaj rozmawiałyśmy w studiu przed...
Tak, nie chciałyście audycją, tego pytania. Tak,
to rzeczywiście ciężko nam się dokopać do znaczenia tego tytułu. No możemy oczywiście wymyślać, lać wodę, ale właściwie chyba żadna z nas nie jest pewna, czym ta magiczna rana jest.
Myślę, że dla każdego z bohaterów tych opowiadań, czy no, tej książki, bo tu nie ma jakby takiej zgody powszechnej co do tego, co to jest. Czy to jest zbiór opowiadań, czy coś innego, że dla każdego z tych bohaterów to jest trochę inne miejsce i trochę coś innego, ale myślę, że coś, co łączy jakby te magiczne rany poszczególnych bohaterów, to jest też to, że one są też jakąś siłą napędową w życiu, że ten ból jednak napędza człowieka do zmian, jest jakąś taką, nieuniknionym elementem, który jednak popycha życie do przodu.
No. Jedno jest pewne, że wszystkich tych bohaterów coś bardzo boli.
Mm. Na scenie wszystkie jesteście pannami młodymi i to już ustawia spektakl od samego początku. Wszystkie kobiety, które wchodzą na scenę, a jest ich 5, tak? Bo oprócz was jest jeszcze Katarzyna Zawiślak-Dolny i piąta koleżanka, Wanda. To Wanda Skorny.
Roszkowska.
Wszystkie, czyli Zoldana. Wszystkie 5 kobiet nosi białe suknie, białe stroje. Każdy ze strojów jest bardziej odjechany. Najbardziej odjechany jest chyba strój Karoliny.
Czyli Malai.
Tak, bo Malaja jest królową fitness klubu.
Tak, jest instruktorką Tabaty, w której nasz ostatni bohater, o którym opowiada adaptacja Pawła, się rzeczywiście, w której się zakochuje właśnie ten ostatni bohater, grany przez Rafała Schumera, zresztą brawurowo, wspaniale.
Absolutnie, to trzeba oddać panu Rafałowi, że to jest brawurowe, co robi na scenie razem z tobą, bo to też naprawdę budzi olbrzymi szacunek. Te białe suknie od początku wam ustawiły, jak będziecie grać i co będziecie grać? Kostiumy?
Nie? No nie do końca, ale to myślę, że to szło taką osobną, równoległą ścieżką w tym, co się staraliśmy wspólnie
z Pawłem. Zawsze się zadziewanie, żeby Marcin Chlanda jak gdyby osobno robi, oczywiście, że to ma wspólny mianownik w porozumieniu z reżyserem i z jakąś tam ideą, ale najczęściej jest to w kontrze do jawiących się postaci i problemów, że kompletnie by nam się jawiły inne, a nagle one są właśnie tutaj w bieli, a nie na blokowisku. Albo...
Podobnie jak w Wojnie polsko-ruskiej.
Bo wszystkie trzy grałyście
Którą robiłyśmy z Pawłem Świątkiem, Wojewódzkim. Tam z kolei ta rzeczywistość blokowiska z Wejherowa została przełożona na świat księżniczek. Takich wręcz...
Takich misek królowych.
Tak, mis właśnie Wejherowa. I myślę, że po prostu i Paweł Świątek i Marcin Chlanda lubią jakby tą Masłowską budować na takim kontraście, że bardzo jest potrzebne im coś jakby w myśleniu o przy tworzeniu spektaklu, jakiś taki wektor przeciwny, który by to...
Taki bardzo wyraźny.
Tak, no. Który by w jakimś kontrapunkcie szedł do samego tekstu.
Ale mnie też... to tak pasowało, te białe suknie, każda inna, każda odjechana.
No myślę, że to najprościej mówiąc też wzięło się z tego myślenia Pawła o tym, że to będzie spektakl o związkach, bo Paweł robiąc adaptację, no musiał się na coś zdecydować. Ta książka zawiera dużo więcej wątków, zresztą też wspaniałych, natomiast...
Można by zrobić z tego ze trzy spektakle właściwie.
Tak, to prawda. Zresztą marzymy o tym, żeby zrobić część drugą, która byłaby już zupełnie o czym innym, ale tutaj rzeczywiście ta adaptacja jest o związkach. No, a myślę, że ten moment ślubu, no to jest jakiś tam...
Często... Każda, prawie każda dziewczynka, młoda dziewczyna marzy o ślubie, idealnym związku, nie?
No i jest to jakiś taki moment graniczny też w wielu relacjach, po których się zaczyna trochę nowy etap i właśnie co wtedy, o tym trochę bardziej chyba opowiada historia opowiadana właśnie przez Natalię, też zresztą fantastycznie, brawurowo, Housewarming Party, o tym, jak te związki mogą wyglądać po ślubie i co się tam zadziewa i jak to życie dalej wygląda, więc myślę, że chyba o to chodziło Pawłowi, żeby gdzieś tam znaleźć jakiś taki moment, punkt, w którym relacja się, nie wiem, zmienia, nagle przeobraża w coś innego. I takim momentem chyba dla mnie niewątpliwie jest wejście w związek małżeński.
To są chociaż takie panny młode w krzywym zwierciadle, takie koślawe panny młode. Oj, trochę.
No, takie już lekko przezylowane, bym powiedziała. Tak, przeczołgane znaczy, przez życie tak. I
ale ta część,
zderzone z
której
tym marzeniem.
Wanda gra Zoldanę, czyli, bo ona jest jak gdyby główna. Ja jestem, gram tam tylko postać, która się pojawia w tym idylicznym świecie, o którym ona marzyła. Tutaj najprawdopodobniej jest to Szwajcaria, w której rzeczywiście Masłowska się znalazła na rezydencji. Nie padają oczywiście te słowa i Zoldana, czy jest z kraju jakiego?
Bałkańskiego.
Z Chorwacji?
Nie, to też to jest enigmatycznie jakby.
Zawsze, w każdym razie jest ona z Chorwacji, ale może...
W każdym razie jest... Z kraju, który nie jest kompatybilny w dawnym może jeszcze naszym wyobrażeniu z dobrobytem miejsca, w którym się znalazła. No ale Zoldana też w białej sukni na odmianę się topi i nie realizuje się jej żadne marzenie, więc...
A chciałaby być zaślubiona z Zachodem.
A moja postać może w tej sukni tam się starzeje. W tym kapelusiku na głowie akurat
No te związki są takie bardzo koluzyjne, by się powiedziało, po spotkaniu z terapeutą.
No tak, jakąś taką smutną chyba naszą współczesną rzeczywistość opowiadają o tym, jak nam jest się ciężko porozumieć z drugim człowiekiem, ile rzeczy nas blokuje, zanim w ogóle dojdzie do jakiejś próby tego kontaktu. No ta nasza historia Malai i ksenofoba, jak go nazywamy umownie w naszej adaptacji, no właśnie jest takim przykładem na to, jak chcemy bardzo się z kimś spotkać, a w gruncie rzeczy tkwimy w jakimś świecie swoich wyobrażeń i do tego spotkania po prostu, to myślę, że widzowie to widzą, że to tak naprawdę do zbliżenia między tym dwojgiem w gruncie rzeczy nie może dojść, chociaż w jakiejś tam innej rzeczywistości pewnie mogliby się dogadać, ale u nas się to nie dzieje.
Bardzo szczególnym takim wyróżnikiem spektakli robionych na podstawie prozy Masłowskiej i w ogóle prozy Masłowskiej jest jej język. To jest coś, co wam pomaga, czy czego trzeba się nauczyć? Bo wy już miałyście doświadczenie z Masłowską wcześniej.
No ja kocham absolutnie język Masłowskiego. Uważam, że jest absolutnie, ma genialny słuch na pewne formy i potrafi z nich zrobić jakieś nowe twory, które są zachwycające i uwielbiam mówić tym językiem na scenie. Uważam, że on jest stworzony w ogóle do mówienia.
Ja to potwierdzam, tak. Bo kiedy czytałam książkę, znacznie gorzej mi się czytało, niż kiedy was oglądałam. Po prostu zupełnie inaczej to...
On jest jakby sklejony z nasłuchu jej, z tego, co do niej jakby w warstwie języka ze świata przychodzi. I ona to skleja jakby po swojemu na nowo i powstaje rzeczywiście coś, no jakaś mieszanka wybuchowa.
Niezwykły słuch językowy, że tak.
A wam się zdarza potem mówić Masłowską?
O, nieustająco.
Jesteśmy zarażone Masłowską. Tak po wojnie po prostu.
Jak po wojnie polska.
I potem najgorsze jest to, że się powtarza pewne teksty ze spektakli, które nie do końca są prawidłowe, gdzie jakoś odpowiednio gramatycznie i w ogóle fleksyjnie i pod każdym względem, a potem już się zaczynasz zastanawiać, co jest poprawną formą i niestety zostajesz zainfekowany językiem masłowskim.
Po pracy nad tekstem Masłowskiej zawsze się ma cytat na każdą okazję.
Idealnie to na to nazwałaś.
Ja byłam na premierze, ze mną siedziała pani, czy pan już nie pamięta? Tam i za każdym razem, kiedy padało wziąć, włączam, to ta osoba
poskakiwała.
Poszłem tak i poprawiała.
Tak, ale to też jest kwestia szyku, jaki ona stosuje tych szyku zdań, bo ona jest specjalistką ja to tak czuję, ucząc się jej tekstów, w przestawianiu tych szyków.
Echolalię pustych fraz.
Tak, w komplikowaniu ich i to jest naprawdę spory stopień trudności, żeby się tych nie, jej tylko właściwych szyków nauczyć. Bo jakby nasza poczucie, jak po polsku powinno to poprawnie brzmieć, nie zawsze się zgadza z tym, jak to jest napisane. No i to jest wspaniałe, bo to jest żywe i wzięte właśnie,
To jest jak muzyka.
Każda z waszych bohaterek mówi troszkę innym językiem, bo jednak królowa fitness klubu mówi inaczej.
Lakonicznie bym powiedziała.
Królowa fitness klubu w ogóle za dużo nie mówi.
Nie mówi zdaniami wielokrotnie złożonymi raczej.
Ale ona jest i ona emanuje wszystkim tym, co zachwyca mężczyzn. Mówi się, to Manosfera twierdzi, że 80% kobiet chce być z 20% mężczyzn, no ale to samo jest w przypadku mężczyzn. Też 80% mężczyzn celuje w te 20% kobiet. I królowa fitness klubu należy do tych 20%, a nawet do tego 1% najbardziej pożądanych.
No pozornie, pewnie jak się ogląda jej zdjęcia na Instagramie i się ogląda, jak fantastycznie ćwiczy Tabatę na sali fitness klubu, no to pewnie tak. Pewnie większość mężczyzn sobie myśli, że chciałaby z nią pójść na randkę, co czyni nasz bohater. Ale potem, kiedy ona chce z nim wejść w jakiś podstawowy dialog, to właściwie przestaje być zainteresowany. Co z kolei powoduje eskalację gniewów w naszej bohaterce. No tak, ale to jest w ogóle chyba cała ta część jest taką opowieścią o pozorach i o tym, jak próbujemy gdzieś aspirować do jakichś wzorców, które właściwie są wydmuszkami. No i nie ma nic wspólnego z tym, czego potrzebujemy realnie, jak siebie opisujemy sami dla siebie. No i to jest jakaś w gruncie rzeczy taka trudna gra skazana na porażkę, myślę, którą uprawiamy.
Czy ćwiczyłaś jakoś dodatkowo do roli Malai? Żeby zaprezentować tak cudowne mięśnie na scenie i tak boską sylwetkę?
Dziękuję bardzo. Nie ćwiczyłam. Staram się generalnie jakoś być aktywna, bo myślę, że to jest ważne w naszym zawodzie, żeby ta forma odpowiednia była, no bo nam ułatwia po prostu pracę. Tak, ale dziękuję.
Ale chyba dla wszystkich aktorów jest to taki trochę też fizyczny spektakl, prawda? I jesteście bardzo wymęczeni po nim?
No, zobaczymy, jak będzie w kolejnych setach. Teraz myślę, że na pewno byliśmy zmęczeni. Tak. Ja miałam trochę wrażenie, jakbym się przygotowywała do jakichś zawodów sportowych, tak, bo no nie wiem, ja z kolei, znaczy ta moja postać mówi strasznie dużo i wydalanie takich ilości tekstu z siebie też wymaga jakiejś i predyspozycji, i kondycji, i psychofizycznej, bo też koncentracji. Także tak.
No, twoja bohaterka jest ofiarą przemocowego związku, który sobie jakoś tam tłumaczy.
Sama sobie go zafundowała, chciałam powiedzieć. Tak, ale ja myślę, że... jakby ona sobie to skonstruowała trochę na własne życzenie, ten przemocowy związek i ten jakiś rodzaj relacji czy schematu relacji, w jakim funkcjonuje. Trochę to tak wygląda jak jakieś takie prowadzenie jakiegoś takiego przedsiębiorstwa biznesowego, gdzie wszystko musi być skalkulowane, łącznie z pokazaniem męża publicznie i musi przynieść jakiś profit w postaci lajków na Instagramie na przykład. No bo tak jak się gra w Dynastii Piastów, jak moja bohaterka, no to potem zobowiązuje do innych aktywności towarzysko-instagramowych.
Wyreżyserował i adaptacji dokonał Paweł Świątek. I podobno, tak mi powiedziałyście, z każdą z was, z aktorami biorącymi udział w poszczególnych segmentach spektaklu, pracował reżyser osobno i dopiero po jakimś czasie zobaczyliście swoje...
efekty swojej pracy.
Tak.
Paweł ma taką metodę, że najpierw się spotyka rzeczywiście w podgrupach i tam sobie jakoś kreślimy, o co by nam chodziło i jakim językiem opowiadamy. Ale to jest też ciekawe, ja może powiem krótko o takim swoim doświadczeniu, że to jest moje czwarte spotkanie z Pawłem, drugie nad Masłowską i zastanawiałam się, biorąc jakby na warsztat ten tekst Magicznej Rany, czy starałam się szukać jakichś innych trochę sposobów na ten język. I stwierdziłam, że on jest bardzo apodyktyczny, że on jakby nie puszcza, że on domaga się swoich praw i on chce być bohaterem na pierwszym miejscu i to właśnie w tych próbach takich podzespołach, że tak powiem, nam to bardzo wyraźnie wyszło, że nie można go sobie tak naginać w nieskończoność, jakby się chciało, czy z nim eksperymentować, bo on po prostu ci mówi, co masz z nim robić.
Też jak muzyka, tak... prawda? Jakby nuty były trochę...
Tak.
Ale też myślę, że istotne tutaj w tej propozycji rozłożenia prób, którą nam zaproponował Paweł, czyli w tym w tej pracy osobnej, jest to, że rzeczywiście każda z historii, które opowiadamy, jest osobnym modułem w naszym spektaklu. Trochę my mieliśmy jakieś takie wątpliwości, jak to będzie, rzeczywiście jaki będzie efekt takiej pracy. I Paweł nas w tym uspokajał, że tak on jakoś do tego podchodzi, żebyśmy nie szukali tam pewnych powiązań, które w książce Doroty Masłowskiej, w tym zbiorze opowiadań, one są. Ale nie są aż tak istotne. Machalne. Oni się tam rzeczywiście spotykają w finale, ci bohaterowie.
No ale tych opowiadań jest więcej, prawda?
Jest tak, dużo więcej.
Tam są rozpięte te linki, które jak gdyby kumulują się w ostatniej odsłonie. Tutaj nie sposób połączyć tych postaci wszystkich. Akurat w tej adaptacji, tak, która się jawi w przedstawieniu.
Więc po prostu przestaliśmy tego jakoś szukać na siłę.
Ale też Paweł jakby chyba kładł nacisk na to, żeby te nasze odsłony były różne stylistycznie między sobą i myślę, że to się chyba udało.
Tragikomiczny jest to spektakl, bo z jednej strony momentami jest nieziemsko zabawnie, ale z drugiej strony to wszystko jest dojmująco smutne.
Chyba to najsmutniejsza, przepraszam cię Karolko, najsmutniejsza powieść Masłowskiej.
Ja myślę,
w moim odczuciu.
Tak,
ona chyba też na bankiecie, tak, jak rozmawialiśmy, to potwierdza to, że gdzieś jest to taka najgłębsza i najdotkliwsza i taka jakaś...
podszyta smutkiem.
No mało powiedziane, tak.
To jest
rozpaczą
taki,
też.
Jakby młodzież powiedziała, historię. LOL przez łzy.
No, ale myślę, że też jest coś, i ja przynajmniej miałam takie odczucia, czytając tą książkę, coś takiego, przepraszam, czechowowskiego w tej książce, bo tak jak się mówi o komediach Czechowa, że trzy akty się śmiejesz, a w czwartym płaczesz, że taki Czechow chciał jakby efekt uzyskać, pisząc swoje dramaty, że w tej powieści coś takiego jest rzeczywiście. Ja przynajmniej tak miałam, że śmiałam się, ten język mnie zachwycał, rozśmieszał, te kumulacje, które w nim tam następują, a równocześnie coś tak dotkliwego doświadczałam, ale też takiego, że w zasadzie w każdym z tych opowiadań człowiek się przegląda jak w lustrze i widzi najbardziej swoje jakieś wstydliwe rzeczy, do których często się nie chce sam przed sobą przyznać. I
no. Dla mnie jest chyba najtrudniejsze, że w tym świecie po prostu nie ma nadziei. W moim odczuciu oczywiście. I to mnie jakoś bardzo poruszyło przy lekturze tego zbioru opowiadań.
Tak, każdy się kończy źle.
Tak.
Wszyscy tęsknią za miłością, chcą tej miłości, chcą tych związków i tak się totalnie mijają w swoich oczekiwaniach i w realizacji tych oczekiwań.
Tak, znaczy wydaje mi się, że w tej części dotyczącej Zoldany, w której ja mówię, że Wanda Skorny-Roszkowska gra wiodącą postać. Ja tam tylko jak gdyby współuczestniczę w jej rozczarowaniach. Ale to nie jest jakby najmniej mówiące o miłości. Oczywiście, że ona tęskni jak każda z młodych bohaterek. Za to jest to o ogromnym rozczarowaniu, jakiejś konfrontacji z wymarzonym, jak to nazywała Masłowska, wyspami, czyli światem idylicznym, do którego ona zdąża, i to rozczarowanie na wszystkich możliwych polach, począwszy od kontaktów z ludźmi, którzy tam są, przez wszystkie możliwe rozczarowania wynikające z braku finansów, odrzucenia, braku jakiejś kompatybilności z tamtym społeczeństwem i z tego, ale nawet odkrycia niechęci do tego świata, w którym się znalazła. I ona jest chyba najmniej, znaczy jest o miłości, no bo ona tęskni za miłością.
Brak miłości.
O braku miłości na pewno, ale chyba tamte są bardziej jeszcze przesycone tym głównym wątkiem. Ten jest dla mnie o odrzuceniu i rozczarowaniu ogromnym, jakby, że jesteś nigdzie. Stamtąd chcesz jakby uciec, a znaleźć się w świecie, który też, to jak tak moja bohaterka mówi, że Zoldana nie należała do tego świata i on nie przynależał do niej. I gdzieś może nosimy takie dawne jeszcze wspomnienie minionych lat, kiedy pojawialiśmy się na Zachodzie i zawsze byliśmy obcy. No może coś w tym jest. No mówię tutaj, że tak powiem, za Zoldanę, która dzisiaj być nie mogła, bo jest na próbie Gatsby'ego wznowieniowej, ale chyba coś takiego się tam dzieje.
Kiedy kolejny set?
9, 10, 11 kwietnia. Zapraszamy serdecznie.
To zapraszamy Państwa gorąco, żeby pójść i zobaczyć Magiczną Ranę. No i żeby też zapytać siebie o swoje magiczne rany. Mhm. Jakie to są te rany? Jakie są te nadzieje i oczekiwania? I też te koluzje, w które wchodzimy mimowolnie. Czasami trwamy w nich. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Natalia Strzelecka, Marta Konarska i Karolina Kazoń.
Bardzo dziękujemy. Dobrego dnia.
Dobrego dnia.